sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 7 minut po godzinie 18:00, tu Polskie Radio Poznań. Zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Paweł Kwiatkowski, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Radajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20:00. Co przed 19:00 powrócimy do słynnych meczów Kolejorza z Barceloną. To a propos występów piłkarzy Lecha, także w obecnej edycji Piłkarskiego Pucharu Polski, bo ta rywalizacja z Barceloną to oczywiście był puchar zdobywców pucharów już nieistniejący, jeśli chodzi o rozgrywki UEFA. Rzecz jasna, powrócimy szybko do współczesności, by rozmawiać o piłkarskim klasyku, który wczoraj odbył się przy pustych trybunach na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Będziemy rozmawiać także o zbliżającym się starcie rozgrywek pierwszej ligi piłkarskiej z udziałem wicelidera tabeli obecnego, czyli Warty Poznań. Zajrzymy także do poznańskiego wioślarza z ekipy Poznani i polskiej reprezentacji Wiktora Habla, który niedawno przeszedł operację. No i będziemy pytać, czy szybko wróci do formy, bo przecież wciąż zaplanowane są oficjalnie przełożone, co prawda, ale na październik Mistrzostwa Europy Seniorów właśnie w wioślarstwie na poznańskiej Malcie. Porozmawiamy także z kajakarką Karoliną Nają. A po godzinie 19:00 znowu nasze mini studio retro. Tym razem cofniemy się o 20 lat i powrócimy do pierwszego europejskiego występu w Champions League siatkarek nafty, gazu, piła. To była wyprawa do holenderskiego Oldenzaal. I żeby było znowu współcześnie pod siatką, to mówić będziemy o kadrowej rewolucji w pierwszoligowej ekipie siatkarek Enei Energetyka Poznań. Będzie także o hokeju na trawie, o tym, jak radzą sobie ciężarowcy w Nowym Tomyślu i jak spróbują odmrażać wyścigi samochodowe, motocyklowe i kartingowe na torze Poznań. Będzie także o wirtualnym triatlonie. To wszystko do godziny 20:00, niedziela, 31 dzień maja. Informacje sportowe w skrócie.
Trwa trzecie dzisiejsze spotkanie piłkarskiej ekstraklasy w Gdańsku w 40 minucie derby w Trójmiasta. Lechia remisuje z Arką Gdynia 0-0 w meczach zakończonych zwycięstwa gości. Korona Kielce wygrała w Płocku z Wisłą 4-1, a Jagiellonia wygrała na wyjeździe z Krakowią 1-0. W niemieckiej Bundeslidze dzisiaj dwa spotkania. Borussia Mönchengladbach wygrała z Unionem Berlin 4-1. Od 18:00 Paderborn podejmuje Borussię Dortmund. Mauro Icardi pozostanie piłkarzem Paris Saint-Germain do 2024 roku. Kierownictwo paryskiego klubu skorzystało z opcji pierwokupu w zakończonym już we Francji sezonie. Argentyński napastnik grał w PSG na zasadzie wypożyczenia z Interu Mediolan. W 31 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 20 goli. Według mediów we Francji i we Włoszech PSG zapłaciło Interowi za Icardiego około 60 milionów euro. Dopiero od przyszłego sezonu, czyli od połowy września, kibice znów będą mogli z trybun oglądać mecze piłkarskie w Hiszpanii, pisze dziennik El Pas. Według gazety władze dopuszczą, by na początku na stadionach było zajętych nie więcej niż 30% miejsc. W Hiszpanii od jutra drużyny będą mogły trenować w pełnych składach, a 11 czerwca zostaną wznowione rozgrywki. Przypomnę, że w naszym kraju po 19 czerwca mecze piłkarskie i żużlowe będą się odbywały z widownią 25%. Organizatorzy wielkoszlemowego tenisowego US Open mają nadzieję, że zaplanowane na przełom sierpnia i września zawody uda się przeprowadzić. By tak się stało, opracowywany jest precyzyjny plan. Między innymi uczestnicy turnieju mieliby dotrzeć do Nowego Jorku wyczarterowanymi samolotami, na pokładach których byliby jedynymi pasażerami. Sportowcy i osoby towarzyszące przechodziliby testy na obecność COVID-19 jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Wszyscy zostaliby zakwaterowani w ściśle określonych hotelach. Mecze odbywałyby się przy pustych trybunach, a wstęp do szatni miałyby tylko te osoby, które w danym dniu rozgrywają spotkania. Ostateczne decyzje w sprawie tegorocznego US Open zapadną do końca czerwca. Wcześniej z powodu pandemii koronawirusa odwołano wielkoszlemowy turniej na trawiastych kortach Wimbledonu, a paryski French Open przełożono na przełom września i października.
11 minut po godzinie 18:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie do 20:00. Startujemy z piosenką na dobry początek, bardzo nastrojową i też chyba troszkę już jednak w stylu retro.
Są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas na siebie, trudne, dobre. Czasy czują się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.
Radio Poznań.
15,5 minuty po godzinie 18. Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Rzeczywiście o futbolu sobie porozmawiamy i żeby zachować pewną chronologię, to rozpoczniemy od tego polskiego piłkarskiego tym rażenia, czyli od zaległych meczów ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski, między innymi z udziałem Lecha Poznań. Co prawda dzień wcześniej, w dzień matki, 26 maja doszło już do meczu Miedzi Legnica z warszawską Legią. Spotkanie wygrane przez Legię 2-1. Ich awans do półfinału to lotek Pucharu Polski, ale dzień później że byłeś w Mielcu i relacjonowałeś spotkanie pierwszoligowej miejscowej Stali. Drużyna z piękną historią, poznańskim Lechem, i to też nieźle wyglądało.
Tak, bo zawsze są znaki zapytania po takiej przerwie, dosyć nietypowym okresie przygotowawczym, bez sparingów, z treningami do pewnego momentu mocno okrojonymi. Jak forma drużyn będzie wyglądała? No i było widać po tych dwóch spotkaniach i po Legii Warszawa i po Lechu Poznań, że te ekstraklasowe zespoły nie straciły zbytnio czucia piłki, że tam to cały czas całkiem nieźle wygląda, jeśli chodzi o mecz Lecha Poznań na tle drużyny pierwszoligowej. Faktycznie zespoły z niższych lig, gdzie więcej bazuje się na przygotowaniu fizycznym, na jakiejś dynamice, chyba trochę czasu jeszcze będą potrzebowały, żeby się na dobre do rozgrywek przygotować, ale ekstraklasowcy wypadli nieźle. Lech na tle drużyny teoretycznie niżej notowanej też wypadł nieźle, no i całkiem zasłużenie do półfinału Pucharu Polski awansował.
Potem było losowanie w południe następnego dnia, w czwartek, i już wiemy, że 7 lub 8 lipca drużyna Lecha podejmie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej Gdańską Lechię, a w Krakowie pod Wawelem drużyna Krakowi zmierzy się w drugim półfinale z zespołem warszawskiej Legii. To tyle istotne, że awansowały do tego półfinału tylko drużyny z Ekstraklasy i to oznacza, że wiemy już, znamy datę finału wielkiego. 24 lipca to spotkanie się odbędzie. Nie wiemy jeszcze gdzie, bo Polski Związek Piłki Nożnej postanowił na razie, że ten mecz nie odbędzie się na Stadionie Narodowym, a dopiero będzie miejsce wyznaczone. A propos Pucharu Polski i tego Mielca, jeszcze na chwileczkę wrócę, bo zaraz będzie mini studio retro. W Mielcu jeszcze czuje się ducha tych słynnych meczów z Realem Madryt.
Coraz mniej.
76 rok.
Tak, Real Madryt spał w hotelu Jubilat tuż obok stadionu. To był wtedy hotel klubowy. Teraz już jest jakiś zewnętrzny operator i hotel nazywa się Polski, więc to jest ten sam hotel, ale już zupełnie inaczej wygląda i ma inną nazwę. Jest już chyba trochę nowocześniejszy, ale nie było wtedy piętrowych łóżek. Taka legenda krążyła, że na piętrowych łóżkach spali piłkarze Realu. Wtedy były w Mielcu dwa hotele. Jeden faktycznie robotniczy z piętrowymi łóżkami, a drugi ten lepszy, Jubilat. No i wystarczy, że powiedzmy do plotki to już niedaleko jest, żeby dorobić ideologię, że piłkarze Realu spali na piętrowych łóżkach. Natomiast myślę, że to zniknęło w momencie, kiedy rozebrano stary stadion w Mielcu, bo pamiętamy, że ten obiekt to słynął z piętrowych trybun, jedynych w Polsce, takich jak na zachodzie się spotykało. Mm-hmm. Tak, to było nowoczesne, postawione właśnie w 70-tych latach. Już Real Madryt grał ze Stalą Mielec na tym stadionie z piętrowymi trybunami. No i myślę, że gdy te trybuny rozebrano pod koniec lat 90. czy już w XXI wieku, no to gdzieś ten duch umknął. Może gdyby mecz był z kibicami, to Grzegorz Lato by się pofatygował na spotkanie Stali Mielec, ale no nie było Grzegorza Lato. Ostatnio na balu sportowca go spotkaliśmy w Poznaniu, żeby było ciekawiej, ale na tym meczu
że pan Jan Domarski
nie
też
było.
Mieszka
tak, chyba mieszka cały czas. Tak jest. I tych panów można tam spotkać. Natomiast wracając do teraźniejszości, no Lech okazał się lepszy. W Mielcu powiedzieliśmy sobie do widzenia, bo Stal jest jednym z kandydatów do awansu do Ekstraklasy i myślę, że stać mielecką drużynę na to, by do Ekstraklasy awansować. Prezentuje się nieźle. No to też pamiętamy, że Lech teraz wylosował pierwszą drużynę z Ekstraklasy. Zostali sami ekstraklasowcy i Lech w Pucharze Polski wreszcie na ekstraklasowca trafi, bo na razie jeździł na to Podkarpacie, czy też wcześniej do Głogowa, ale to byli na przemian rywale z pierwszej i z drugiej ligi. A teraz nagle trzeba będzie zagrać z zespołem, który z Ekstraklasy jest, Lechią, którą oglądamy w tej chwili w meczu z Arką, remisuje 0-0. Na szczęście w Poznaniu, już pewnie z kibicami, jeżeli do tych planów, o których mówił premier w piątek, dojdzie faktycznie. No i później finał, nie wiemy gdzie, no nie opłaca się rozwijać murawy na Stadionie Narodowym, jeżeli nie będzie mogło na nim zasiąść 50 tysięcy widzów. To się po prostu nie kalkuluje, stąd na jakimś mniejszym stadionie ze stałą murawą odbędzie się finał. Myślę, że gospodarz zostanie wyłoniony po rozegraniu meczów półfinałowych.
A my pozostajemy przy Pucharze Polski i bo jak to się pięknie określa, droga przez zdobycie Pucharu Polski wjedzie do europejskich pucharów. Tak zdarzyło się Lechowi, który w sumie w historii zdobył pięciokrotnie Puchar Polski, ale my powrócimy sobie do roku 1988, kiedy po raz drugi w historii kolejarz wywalczył to trofeum. Całkiem niedawno wspominaliśmy w audycji Sportowa Arena te wydarzenia, jak to wyglądało, jak wyglądało to zwycięstwo, ale to doprowadziło Lecha właśnie do występów europejskich po raz kolejny, do Pucharu, zdobywców Pucharów. Coś takiego już w rozgrywkach UEFA w tej chwili nie obowiązuje. Mamy Ligę Mistrzów i Ligę Europy i za chwileczkę pojawią się kolejne rozgrywki. No ale potem były słynne mecze z Barceloną. Najpierw w Barcelonie był remis 1-1. To był 26 dzień października 1988 roku. No i później słynne mecze przy Bułgarskiej. Mecz rewanżowy 9 listopada 88. Remis 1-1. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Były rzuty karne. No były naprawdę dramatyczne chwile. Między innymi też posłuchamy takiego znawcy historii kolejorza, między innymi człowieka, który pisał historię kolejorza w europejskich pucharach, zmarłego w lutym tego roku, naszego przyjaciela Janka Rędziocha. Będzie też takie piłkarskie wspomnienie. To jest takie wyciągnięte z archiwum nasze rozmowy sprzed 11 lat, bo wtedy Lech Grzegorz
po raz ostatni zdobył Puchar Polski.
Wtedy wspominaliśmy.
I to jeszcze wtedy Lech Poznań w Pucharze Polski potrafił w tych finałach wygrywać, bo poza rokiem 80, gdy pierwszy raz trafił do finału i w Częstochowie przegrał sromotnie z Legią 0-5, z Legią, w której grał wtedy Mirosław Okoński, no to później Lech Poznań, jak już dotarł do finału, to wygrywał. I tak było właśnie do 2009 roku. Czy to był rok 88, o czym mówiłeś, czy to właśnie rok 2004, czy to rok 84, to te finały były wygrywane. Natomiast później już 2011, dwa lata później porażka w Bydgoszczy, no i później niestety te finały Pucharu Polski dla Kolejorza okazywały się pechowe, rozgrywane na neutralnych terenach. W 88 też był na neutralnym terenie, w Łodzi z Widzewem, pamiętamy, to był remis 1-1, Pudło Dziekanowskiego z rzutu karnego, bo po karnych Kolejorz wygrał i później faktycznie nie od razu dwumecz z Barceloną. Może warto przypomnieć, że najpierw trzeba było wyeliminować albańską drużynę Flamur Tari Flora, a później już w nagrodę bardzo szybko. Dzisiaj to nierealne, żeby po jednym przeciwniku w pucharach europejskich już grać z potentatem, ale wtedy te puchary wyglądały inaczej. No i po dwumeczu z Flamur Tari Flora nadszedł dwumecz z wielką Barceloną. Mecz legenda w Poznaniu. Posłuchajmy wspomnień.
Mecze 1/8 finału Puchar Europy zdobywców pucharów poznańskiego Lecha z Barceloną w sezonie 88-89 dla kibiców Kolejorza pozostają kultowe, mimo że Lechici odpadli po rzutach karnych, mówi Jan Rędzioch, autor monografii Lech Poznań w europejskich pucharach.
Mecze z Barceloną pozostają tymi kulturowymi dla kibiców Lecha i one tak nie do końca są ani wygrane, ani przegrane. Bo przypomnijmy, Lech dwukrotnie zremisował z wielką Barsą, a mimo wszystko odpadł nieszczęsne rzuty karne. Dramaturgia tych meczów była olbrzymia, spodziewany remis na wyjeździe na Nou Camp, piękna bramka Pachelskiego, wielkie nadzieje poznańskich kibiców tu w Poznaniu. Wynik meczu otwiera Kruszyński na 1-0. Wydaje się, że szansa pokonania wielkiego rywala jest bliska. Remis wiele nie zmienia, dogrywka może już nie tak ciekawa i to wyczekiwanie na rzuty karne. To jest to najważniejsze wydarzenie tego dwumeczu, rzuty karne.
Na pierwszy mecz, który na Camp Nou zaplanowano 26 października 1988 roku, Lech jechał jak na ścięcie, wspominał ówczesny obrońca poznańskiej drużyny Marek Rzepka.
Tak, rzeczywiście jechaliśmy z myślą, jak tu zagrać, żeby najmniej bramek stracić. Jak dobrze pamiętam, prezes Zeidler bodajże wtedy określił premię za przegraną 4-3, 2-1, remisu nie brał pod uwagę, także to było już wykładnikiem, na ile prezesi, my też chyba tak liczyliśmy.
Na trybunach nie było kompletu na słynnym Camp Nou, no aby zrzeliście robić niespodziankę, chociaż przewagę miała Barcelona.
Oczywiście, my tam, można powiedzieć, obrona Częstochowy, jak to się mówiło. Graliśmy tylko, żeby nie stracić bramki. Udawało się, oczywiście graliśmy z ogromną determinacją. Naprawdę dużo nam udawało się w tym meczu. Nie jednak Barcelona praktycznie nie wychodziła z naszego pola karnego. Straciliśmy bramkę dosyć przypadkową, taką ręka i rzut karny. Później udało się zremisować i to myślę, że taki remis, na pewno byśmy go z drużyną słabszym, ale nie wiem, czy niesprawiedliwym. Nie było takich sytuacji 1000% czy 100, żeby mogli strzelić te bramki.
To było takie zderzenie z taką świątynią piłki nożnej i dla was mieliście troszeczkę takiej tremy?
Tak, oczywiście nawet ten sam, już nie mówię o gwiazdach, które tam grały, ale sam stadion, wejście do, można powiedzieć, do Koloseum, które tam było, wchodziło się ogromnym tunelem, kapliczka, muzeum, to po prostu inny świat. U nas były dwie szatnie i o jakichś takich kapliczkach muzeum nie było mowy. Dla nas to było ogromne przeżycie i tam zremisować to był chyba największy sukces, jaki osiągnęliśmy.
No właśnie, a potem był ten rewanż w wielkim listopadowym chłodzie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Witano was jak bohaterów po tej Barcelonie, ten naprawdę szalony remis w waszym wykonaniu. No i okazuje się, że można było ich podjąć także ciekawie i mocno właśnie tutaj w Poznaniu.
Niedawno oglądałem mecz, praktycznie cały, no i okazuje się, że po latach ja myślałem, że my tam się broniliśmy. Okazuje się, że to był mecz bardzo wyrównany. Mieliśmy, nie wiem, czy nie więcej sytuacji od Barcelony, także naprawdę myślę, że zagraliśmy wspaniały mecz, chociaż po tych akcjach, które oglądałem, można było się pokusić o zwycięstwo.
No właśnie, a potem były słynne już rzuty karne. Ty pewnie trafiłeś z jedenastki. Podobno Johan Cruyff już powoli zbierał się do zejścia tunelem do szatni, bo zaczynał nie wierzyć w to, że Barcelona może wyeliminować Lecha.
No rzeczywiście, karne to jest wielka loteria. Po Jurku Kruszyńskim, który strzelał najlepiej, później Czesia Kłucewicz, ja trzeci, no i później troszeczkę już nie wyszło. Jarek Araszkiewicz i Łodzi Pachelski z tej piątki nie strzelili. Krój rzeczywiście był już w tunelu po nietrafieniu, bodajże Alessanko był pewny, że już jest porażka. Niestety, nie dane było. Kibice pół godziny nie wychodzili z boiska, okrzyki, podziękowania, także to było wspaniałe. Każdy z nas na pewno miał taki niedosyt, chociaż z jednej strony też wiedzieliśmy, że daliśmy siebie wszystko, myślę nawet więcej niż mogliśmy, bo nasze zaangażowanie w tym meczu było tak ogromne, umiejętnościami odstawaliśmy tym zawodnikom, ale na pewno wolą walki przewyższaliśmy ich dużo, dużo.
Koniec końców trener Johan Cruyff i jego podopieczni z Subizaretą i Linekerem na czele odetchnęli, a później zdobyli trofeum. Lechowi zostały wspomnienia wielkich potyczek z dumą Katalonii. Potyczki z dymą Katalonii, doskonale to brzmi. Za chwileczkę będziemy rozmawiać o piłkarskim klasyku, już przechodząc do współczesności, który odbył się wczoraj w odmrożonej 27. kolejce
piłkarskiej. Chociaż jeszcze, jeżeli na chwilę możemy cofnąć się do tych wspomnień, warto zwrócić uwagę, że to był taki rok, w którym w europejskich pucharach, w tej samej rundzie, tylko w dwóch różnych pucharach, dwa polskie zespoły grały z tymi największymi hiszpańskimi zespołami, dlatego że wtedy, kiedy Lech grał z Barceloną w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych, czyli dzisiejszej Lidze Mistrzów, Górnik Zabrze grał z Realem Madryt.
Tak jest.
I w pewnym momencie prowadził 2-1 na Santiago Bernabeu. Piękny gol Piotra Jegora, niedawno zmarł Piotr Jegor i zaraz wróciły też wspomnienia tej wielkiej bramki na wielkim stadionie. Ostatecznie porażka w Madrycie 2-3 wyeliminowała drużynę zabrzeńskiego Górnika, ale dwa polskie zespoły, mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski z 1988 roku, grały jak równy z równym z mistrzem Hiszpanii i zdobywcą Pucharu Hiszpanii. No takie były czasy.
Teraz drżymy przed rundami kwalifikacyjnymi w piłkarskiej Lidze Mistrzów, czy piłkarskiej Lidze Europy, czasami przed wyprawą do Kazachstanu czy Armenii. No ale cóż, taki bywa piłkarski los także. No to co, to teraz o tej 27. kolejce. Długo czekaliśmy na to odmrożenie piłki nożnej w stolicy Wielkopolski. Wczoraj mecz na pustym stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Niestety mecz przegrany.
Lech Poznań przegrał z Legią Warszawa 0-1. Mecz chyba ostatniej szansy dla Lecha Poznań, by włączyć się do walki o Mistrzostwie Polski, o Mistrzostwo Polski, o czym może głośno nie mówiono, ale po tym spotkaniu, no, przyznał nawet trener Dariusz Żuraw, że po cichu to myślano, ale jednak te myśli trzeba odłożyć, te marzenia na kolejny sezon. 17 minuta, Tomasz Pekhardt, po błędzie nie da się ukryć Michiego van der Harta, który wypiąstkował piłkę prosto w plecy George Snomarkowicza, gdy piłka odbiła się od pleców Snomarkowicza, została na polu bramkowym i tam z bliska do bramki wbił ją wysoki, prawie dwumetrowy, 31-letni czeski napastnik. Tak Legia wygrała w Poznaniu 1-0. Posłuchajmy trenerów z konferencji prasowej. Aleksander Wukowicz, szkoleniowiec Legii, i Dariusz Żuraw, trener poznańskiego Lecha.
Bardzo zadowoleni jesteśmy z zdobycia 3 punktów na terenie, można powiedzieć, największego rywala, jeżeli chodzi o tradycje ostatnich lat. Na pewno trudny mecz, w którym grając nie na najlepszym poziomie, jakim potrafimy, gdzie byliśmy świadomi, że od początku nie możemy złapać takiego właściwego rytmu, to przede wszystkim skupiliśmy się na odniesieniu wyniku, który nas jak najbardziej zadowala. Ja pamiętam, że to jest pierwszy mecz w sezonie, którym my wygrywamy, nie będąc zdecydowanie dominującą drużyną. Do tej pory zawsze, kiedy ten mecz, powiedzmy, wyglądał tak, jak wyglądał ten dzisiejszy, to kończyło się remisem lub porażką, i tu widzę jakby największą wartość tym, bo jeżeli nie będziemy umieli wygrywać mecze wtedy, kiedy nie gramy swojej najlepszej piłki, to też nie możemy liczyć, że osiągniemy tak łatwo cele, na którym nam zależy. Liczyliśmy się z tym, że to spotkanie jest pewnego rodzaju mecz o 6 punktów, gdzie widzieliśmy, że Lech, wygrywając dzisiaj, ma szanse pełnoprawne na to, żeby myśleć o mistrzostwie. Tutaj teraz nie będę oceniał ich szans, na pewno mają pozycję trudniejszą, ale skupiam się na tym, co się tyczy nas. My mamy 10 kolejnych spotkań przed nami, 10 kolejnych trudnych egzaminów, które trzeba zdać.
Weszliśmy dzisiaj z boiska pokonani. Dostaję pogratulować Legii zwycięstwa i otwartej drogi do mistrzostwa. Niestety muszę to powiedzieć, bo my po tej porażce musimy skupić się na tym, żeby w każdym następnym meczu powalczyć o 3 punkty, żeby zająć w tej lidze jak najwyższe miejsce. Przewaga jest już tak duża, że trudno tutaj o czymkolwiek myśleć. My nigdy głośno nie mówiliśmy, bo nasz zespół był w przebudowie, natomiast ta nasza momentami niezła gra pozwoliła na złapanie takiego optymizmu. Natomiast zostaliśmy dzisiaj sprowadzeni na ziemię i patrząc na tabelę, na ilość punktów, trzeba to jasno powiedzieć, że dogonienie Legii będzie bardzo trudne, jest raczej, bym powiedział, w tym momencie niemożliwe. Myślę, że trochę szczęścia, myślę, że trochę skuteczności. Te detale były dzisiaj po stronie Legii po prostu i Legia była bardzo dobrze zorganizowana, prowadzała kontry. My tych sytuacji, które tworzyliśmy, niestety nie byliśmy w stanie wykorzystać, dlatego to Legia ma dzisiaj 3 punkty, a my nie mamy żadnego. No na pewno ta atmosfera jest dziwna, inna. Pewnie byłoby dzisiaj duża rzesza kibiców, która by nam pomagała w tych trudniejszych momentach. Na pewno byłoby zespołowi łatwiej wykrzesać jeszcze coś spróbować. Wydaje mi się, że do samego końca graliśmy o to, żeby przynajmniej tą wyrównującą bramkę strzelić, ale dzisiaj po prostu nie daliśmy rady. My mieliśmy dzień mniej odpoczynku, ta regeneracja była krótsza, dlatego dzisiaj w końcówce meczu widać było, że mamy problemy. Natomiast owszem, mieliśmy problemy, wiadomo, że Legia ma dobrych zawodników i szybkich, dynamicznych i że tutaj jakieś problemy będą, natomiast ta Legia nie stworzyła nie wiadomo jak dużej ilości sytuacji, nie zdominowała nas, bardziej my prowadziliśmy grę.
Piłkarski klasyk dla Legii. Zespół ze stolicy wygrywa przy Bułgarskiej z kolejorzem 1-0. Dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej Marcin Pawlicki. Chyba zasłużone zwycięstwo zespołu gości w tym spotkaniu.
Chyba tak. Legia okazała się zespołem, który gdzieś tam może po słabszym początku zaczął panować na boisku. Widać było, że Lech chyba troszeczkę zbyt czytelnie grał dla Legii, bo może to, co nam się podobało w Mielcu, te akcje Lecha, w wykonaniu Kamila Jóźwiaka, Dani Ramireza czy Pedro Tiby, wszystko bardzo ładnie, efektownie wyglądało i też przynosiło jakby efekty, to no, okazało się, że to jest jednak troszeczkę za mało na Legię, ale to też chyba wynika z tego, że Stal Mielec jest jednak trzecią drużyną pierwszej ligi, a Legia jest liderem, zdecydowanym liderem Ekstraklasy i no niestety trzeba to jednak chyba uczciwie przyznać, że Legia okazała się takim bardziej wyrachowanym też zespołem. Mimo, że gdzieś tutaj się wydawało, że ta wyrównująca bramka wisiała w powietrzu, ale też trzeba sobie powiedzieć, że tych klarownych sytuacji no Lech nie miał zbyt wielu.
Taką prawdziwą lekcję chyba dostał Kamil Jóźwiak, chwalony w poprzednich występach w Lechu Poznań, tym razem po profesorsku wręcz zatrzymany przez m.in. Artura Jędrzejczyka.
No i co gorsza, Kamil Jóźwiak też ten mecz zakończył z żółtą kartką, która go eliminuje z kolejnego meczu. No tak, też to była i lekcja, no też dla całego zespołu, przecież wiadomo, to cały zespół wygrywa, cały zespół przegrywa i ja myślę, że o tych minusów to nawet bez wskazywania nazwisk, ale można znaleźć zdecydowanie na innych pozycjach.
W trybunach spodziewany szlagier 27. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lech Poznań kontra Legia Warszawa. 17. minuta, ogromne zamieszanie pod bramką kolejorza i Tamasz Peka dokazuje się, zdobywa jedną jedyną bramkę tego meczu zwycięską dla legionistów. Jak to spotkanie ocenia szef sportu telewizji WTK Mateusz Kuźniewski?
No oceniam na pewno tak, że nie można piąstkować piłki w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się Miki van der Hart. Wypiąstkował w plecy Cernomarkowicza, który próbował się tam uchylić, ale to się wszystko nie udało. Pewnie jeden z łatwiejszych goli w karierze Pekharta, no bo tam nie mógł tego nie strzelić właściwie. To pierwsza moja ocena. Po drugie, Lech, kiedy ma walczyć z Legią i próbować się na przykład do niej zbliżyć, to zawsze gdzieś tam ta gra się nie do końca klei. Szczególnie nie kleiła się Lechowi w pierwszej połowie tego spotkania, takie mam poczucie. Bo w drugiej już Lech ruszył i miał swoje okazje. Ten minimalny spalony Cernomarkowicza, gdyby nie on, byłby gol. Były też sytuacje, czy to Kamila Jóźwiaka, czy strzelał Marchwiński, czy ta 200% sytuacja na koniec Puchacza, też zadaje sobie pytanie, jak tam piłka mogła nie wylądować w siatce po prostu. No także ogromna szkoda, bo po pierwsze Lech przegrywa po takim babolu, tak to nazwijmy, bo to nie była żadna piękna, składna akcja Legii, to po pierwsze. No a po drugie, że nie udało się gdzieś tam w końcówce mimo wszystko chociaż doprowadzić do wyrównania. Myślę, że gdyby padł tutaj remis, to też byłby remis, z którego Legia by się cieszyła, bo Lech już miałby niewielkie szanse, żeby ją dogonić, ale my być może opuszczalibyśmy stadion przy ulicy Bułgarskiej w troszeczkę lepszych nastrojach.
Czy to zwycięstwo Legii Warszawa w meczu z Lechem Poznań jest wynikiem mimo wszystko sprawiedliwym? Więcej jakości piłkarskiej było po stronie warszawskiej ekipy, dziennikarz Głosu Wielkopolskiego Dawid Dobrasz?
Czy jakości? Bardziej powiedziałbym, że doświadczenia, bo znowu drużyna z Warszawy zrobiła to, co chciała, czyli strzeliła bramkę, ustawiła linię defensywy, linię pomocy bardzo blisko siebie i praktycznie gra kombinacyjna Lecha była zamknięta. Skrzydła Lecha nie pracowały dzisiaj, bardzo dobrze został wyłączony Kamil Jóźwiak, także Kostewicz tym ustawieniem, także to, na to trzeba na pewno zwrócić uwagę. No i też zabrakło szczęścia, bo miał Tymek Puchacz dwie sytuacje, co prawda na prawej nodze, więc to możemy powiedzieć, że jakoś go wytłumaczyć, ale no musi takie sytuacje trafiać, żeby nie być po prostu zawodnikiem jednowymiarowym, bo to kosztowało Lecha punkt, cenny punkt, a być może resztę stawki pozbawiło walki o mistrzostwo, bo już jest trochę po zawodach. Remis byłby wynikiem sprawiedliwym, tak uważam, ale no Legia kolejny raz pokazała, że to ma większe doświadczenie i wywozi 3 punkty z Poznania.
Bo wygrała Legia w Poznaniu z Lechem 1-0. W pozostałych spotkaniach Krakowia przegrała z Jagiellonią Białystok 0-1. ŁKS Łódź przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1. Piast Gliwice wygrał z Wisłą Kraków 4-0. Pogoń Szczecin przegrała z Zagłębiem Lubin 0-3. Śląsk Wrocław zremisował z Rakowem Częstochowa 1-1. A Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 1-4. W tabeli na prowadzeniu jest Legia po 27 kolejkach 54 punkty. Na drugim miejscu Piast Gliwice 46 punktów. Na trzecim miejscu Śląsk Wrocław 43 punkty, na czwartym Krakowia 42 punkty i piąty jest Lech Poznań, który ma również 42 punkty, to oznacza 12 punktów straty do prowadzącej w tabeli warszawskiej Legii, 1 punkt przewagi nad szóstą w tabeli Pogonią Szczecin. Tu się nic nie zmieni, siódma Jagiellonia 40 punktów i na ósmym miejscu jest Lechia Gdańsk, przed tą kolejką 38 punktów. Lechia gra u siebie z Arką Gdynia i w 50 minucie tego spotkania po ręce, zdaje się, na polu karnym gdyńskiej drużyny mamy rzut karny dla gdańskiej Lechii i w tej chwili drużyna Lechi wychodzi na prowadzenie w 50 minucie spotkania. Prowadzi z Arką 1-0. O wyniku tego meczu będziemy Państwa informować. Jeśli chodzi o Kolejorza, to w najbliższą sobotę o 17.30 wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Lubin. Transmisja na naszej antenie.
Flavio Pańszą, zdobywcą tego gola dla gdańskiej Lechii w 50 minucie spotkania. Jak Państwo widzą, u nas wszystko na gorąco, na żywo w dzisiejszym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie. Będziemy w dalszym ciągu mówić o piłce nożnej. Za chwilę przeniesiemy się na drogę dębińską 12, by porozmawiać o przygotowaniach do wznowienia rozgrywek Fortuna pierwsze lice, ale przedtem należy nam się wszystkim muzyczny, naprawdę dobry, klasyczny utwór A Never Breaking the Wall i Pink Floyd. We don't need no thought control.
Across the room.
Futbol w Radiu Poznań.
Taka magiczna data dla piłkarzy poznańskiej Warty to 3 dzień czerwca i wyjazdowe spotkanie po wznowieniu rozgrywek w okresie pandemii. Jeszcze w Jastrzębiu kolejny meldunek z Drogi Dębińskiej 12, rzecznik Warty Poznań Piotr Leśniowski. W tych czasach, Piotr, trzeba zacząć od pytania zdrowie sztabu szkoleniowego piłkarzy, pracowników klubu.
No, dziękujemy za pytanie. Trzymamy się jakoś. Mam nadzieję, że badania na obecność koronawirusa to potwierdzą, że będą ujemne i że wszystko jest okej, że możemy przystępować do tych wznowionych rozgrywek. To wiadomo, jak piłkarze trenują, też mieli dosyć specyficzne te treningi, nie takie typowo piłkarskie w okresie pandemii, więc były to takie bardziej treningi biegowe, więc po powrocie do normalnych zajęć są tam jakieś mniejsze dolegliwości, mniejsze urazy, ale w drużynie jest tylu zawodników, że udało się zagrać gierkę wewnętrzną w pełnych składach, także kolejny krok w przygotowaniach do tego pierwszego meczu ligowego po powrocie rozgrywek został wykonany. W czasie gierki nie było żadnych kontuzji, żadnych urazów, też nie wszyscy zawodnicy mogli zagrać, ale też nie chcę o tym mówić. Są to takie drobne dolegliwości. Podejrzewam, że gdyby był to mecz mistrzowski, to zawodnicy zameldowaliby się po prostu w pełnej gotowości do gry.
Też w każdym piłkarskim klubie pyta się o to, bo wiadomo, że taką graniczną datą do tej pory był 30 dzień czerwca. Kończyły się kontrakty piłkarskie. Też mieliście jakieś z tym problemy?
Od dyrektora sportowego Roberta Grafa wiem, że takie rozmowy są prowadzone i myślę, że w stosownym czasie poinformujemy o tym, że kontrakty zawodników, które się kończyły, zostały przedłużone, podobnie jak wypożyczenia, czyli te transfery czasowe z innych klubów też zostały przedłużone.
Prezes Warty Michał Wieczorek.
W wyśmienitych nastrojach zagramy w Jastrzębiu. Nie mogliśmy się doczekać, aż wreszcie ten futbol się odmrozi. Doczekaliśmy się, no i co? Teraz tylko przywieźć 3 punkty z Jastrzębia i kolejne punkty w sobotę.
Bardzo dobre informacje napływały także, jeśli chodzi o przedłużanie kontraktów z doświadczonymi, wartościowymi dla Warty piłkarzami. To w kontekście tego wydłużonego sezonu.
Tak jest, w sobotę. Przedłużyliśmy kontrakt z dwoma kluczowymi zawodnikami. Jest to nasz kapitan Bartek Kieliba i jeden z najlepszych defensywnych pomocników w tej lidze, Łukasz Trałka.
Spotkanie z Jastrzębiem, do którego wracamy. 5. miejsce w tabeli Jastrzębia, Warta wyżej, fotel wicelidera na razie.
Dla nas każdy mecz teraz będzie ważny. Nie możemy patrzeć, z jakim rywalem będziemy grać. Co prawda Jastrzębie też jest bardzo wysoko notowane, też ma chrapkę na ten awans, ale cóż, musimy patrzeć tylko na siebie, musimy patrzeć na jakie moce będziemy mieć i musimy po prostu iść mocno po swoje. Co by się nie działo, po swoje.
Rozpoczęła się już operacja właśnie 3 dzień czerwca i wyjazd do Jastrzębia. Wiadomo, że te rygory sanitarne właściwie będą skopiowane od tych z Ekstraklasy, czyli bardzo ostre.
Tak, no też opieramy się na wytycznych z ligi i wiadomo, że te mecze nie tylko na stadionach będą wyglądały inaczej, ale i przygotowania do tych meczów są inne. Znaczy staramy się możliwie jak najnormalniej podchodzić do tego i w momencie jak są znoszone te obostrzenia, no to jakby też nam też ułatwia działanie, czyli kwestia transportu, kwestia gdzieś tam jakiegoś noclegu, ale wiadomo, że i sprawy posiłków, tutaj będziemy jakby ograniczali ryzyko kontaktu z otoczeniem do minimum.
To spotkanie w Jastrzębiu 3 czerwca, no i później chciałoby się powiedzieć debiut przed własnymi kibicami po tej przerwie, ale nie będzie przed własnymi kibicami, będzie na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim.
No i na pierwsze spotkanie do Grodziska Wielkopolskiego, mając też nadzieję, że jeszcze w tym sezonie uda się zagrać tutaj w Poznaniu przy Drodze Dębińskiej, kiedy tylko otrzymamy zgodę komisji licencyjnej i na grę. Wiadomo, że tutaj przeszkodą wcześniej był brak Jupiterów. Obecnie te prace z budową sztucznego oświetlenia są już na ukończeniu, więc mamy po cichu taką nadzieję, że w Poznaniu uda nam się zagrać.
Czekamy także na ten moment, a póki co muszą wystarczyć fanom ekipy Zielonych transmisje telewizyjne, bo chyba to satysfakcja dla klubu, że jesteście tak pożądanym piłkarskim towarem na telewizyjnych antenach. No niemal wszystko, co teraz się rozpocznie, z udziałem warciarzy będzie prezentowane kibicom.
Chciałbym, żeby faktycznie to było odzwierciedlenie naszej siły i faktycznie te wiele transmisji z meczów Warty jest efektem tego, że zajmujemy miejsce w czołówce ligi. Wcześniej była ta pozycja lidera, teraz jest to miejsce tuż za liderem, ale też duża liczba transmisji to efekt takiej, a nie innej polityki stacji, która ma prawo do pokazywania meczów i ta liczba transmisji jest zwiększona i wiemy już, że kibice będą mogli obejrzeć wszystkie mecze Warty Poznań albo na ekranach telewizji lub w internecie, bo tam będą przeprowadzane transmisje z meczów tak zwanych nietelewizyjnych.
W środę o godzinie 18.10 Warta Poznań zagra pierwsze spotkanie po wznowieniu rozgrywek, wyjazdowe spotkanie z GKS-em Jastrzębie. No, drużyna poznańskiej Warty wiosną rozpoczęła rozgrywki od zwycięstwa pewnego z Radomiakiem 3-0, później porażka w Bielsku Białej z Podbeskidziem 0-2 i tak na dobrą sprawę nie wiemy, co pomyśleć o wiosennej formie Warty, tym bardziej po tej prawie 3-miesięcznej przerwie. Będziemy mądrzejsi na pewno w środę o godzinie 15.00, w sobotę spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim, też jeszcze bez kibiców, z Olimpią Grudziądz. Jutro sportowa arena o poznańskiej Warcie. Będzie sporo tematów do rozmów i pytania infrastrukturalne i oczywiście sportowe. Zatem jutro po 21.05 telefonicznymi gośćmi sportowej areny będą dyrektor sportowy klubu Robert Graf, trener Piotr Tworek, piłkarz Gracjan Jaroch i rzecznik prasowy klubu Piotr Leśniowski. 59.60 minuta spotkania w Gdańsku. Drugi rzut karny i drugi gol, ale tym razem dla Arki Gdynia w derbach Trójmiasta. A zatem po godzinie gry Lechia Gdańsk remisuje z Arką Gdynia 1-1.
Tym razem kolejny obcokrajowiec Wejnowicz dla Warki doprowadził do wyrównania 1-1 w derbach Trójmiasta piłkarskiej PKO BP na Ekstraklasie. Tyle o piłce nożnej w dzisiejszym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Już za niespełna 2 minuty inne tematy i będziemy rozmawiać m.in. o wioślarstwie.
Your papa will be here if he ever finds out. Back in the virgin, won't help while you'll hear my noli do shell. He's already standing under the starlit sky. He'll run to his arms and he'll laugh and you cry as he holds you tight.
Za 11 minut godzina 19. Zgodnie z obietnicą teraz o wioślarstwie, a konkretnie o znanym poznańskim wioślarzu pływającym w czwórce podwójnej polskiej reprezentacji Wiktorze Hablu, który oczywiście najpierw przechodził kwarantannę po powrocie zagranicznego zgrupowania. Później rzecz jasna dowiedział się, że nie będzie Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku, do których wspólnie z kolegami pod wodzą trenera Aleksandra Wojciechowskiego się przygotowywał. No i postanowił ten czas poświęcić na rzecz szalenie pożyteczną i związaną z jego zdrowiem. Posłuchajmy.
Myślę, że chyba nie mogłem w sezonie znaleźć lepszego momentu niż właśnie ten. Taka sytuacja się pojawiła. Przeszedłem artroskopię kolana 2 tygodnie temu doktora Jaroszewskiego. Także już jestem po zabiegu. Wracam do treningów. Rehabilituję się, aby być w pełni sprawny do rozpoczęcia roku olimpijskiego, ale jeszcze miejmy nadzieję, że w tym sezonie odbędą się mistrzostwa Europy na poznańskiej Malcie.
Rozumiem, że to jest taki twój cel, żeby ta rehabilitacja przebiegała na tyle skutecznie, żeby było wznowienie pełnych treningów, żeby na te mistrzostwa Europy, no rzeczywiście wydające się być coraz bardziej realnymi tutaj na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu, wystartować w nich?
Jak najbardziej tak. Prawdopodobieństwo jest bardzo duże. Mógłbym powiedzieć, że nawet pewne. Jestem cały czas w kontakcie z trenerem i tutaj z lekarzem reprezentacji. Treningi wznowiłem, wiosuję już na razie na jedynce. Od 13 czerwca będzie kolejne zgrupowanie, na które już razem z kolegami pojedziemy i będziemy się przygotowywali pod kątem właśnie tych mistrzostw Europy.
O to właśnie chciałem zapytać. Ta decyzja o poddaniu się zabiegowi była całkowicie świadoma, no bo też oczywiście był sygnał, że pojadą na zgrupowanie do Wałcza polscy wioślarze, także ta osada trenera Aleksandra Wojciechowskiego. Wiadomo, że kontuzja jednego bądź operacja jednego to jest szansa dla innych. Nie miałeś takich myśli?
Nie, oczywiście. No, taki jest sport. No jednak mamy zawodników rezerwowych. Jest Adam Wintek, jest Kumiński, Piotr z Warszawy. Trzeba być zawsze gotowym i myślę, że to nie jest tak, że nagle zawodnik rezerwowy stanie się głównym. No to musi na pewno nastąpić szereg jakichś tam zdarzeń. No jednak sport, wiadomo, liczy się z tym, że mogą się pojawić kontuzje czy też urazy. Ale tutaj z trenerem, tak jak wspomniałem, jestem cały czas w kontakcie. Dostałem zgodę na przeprowadzenie tego zabiegu, a także na czas rehabilitacji, żeby powrócić po prostu w pełnej formy, żeby mógł wykonywać wszystkie ćwiczenia już na kolejnym zgrupowaniu.
Też w tym czasie, kiedy powolutku wychodzimy z tej pandemii, kiedy to wszystko, sportowe życie także zaczyna się odradzać, pytamy sportowców, którzy szczególnie w takich dyscyplinach olimpijskich pracują 4 lata, ty dosyć mocno czy absolutnie na spokojnie przyjąłeś tę informację o przełożeniu Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 na przyszły rok?
No ja z natury jestem spokojnym człowiekiem, więc raczej tutaj żadne emocje mi nie towarzyszyły. No oczywiście było mi troszkę tak przykro. Wiadomo, że to jest czterolecie, 4 lata pracujemy na to właśnie, żeby wyjechać i walczyć na igrzyskach o jak najwyższe cele. Przyczyn od nas niezależnych igrzyska nie doszły do skutku. W takiej sytuacji są wszyscy sportowcy na całym świecie. Więc nie tylko my mamy ten problem, ale tutaj mamy naprawdę doskonałego trenera. Ja myślę, że on już ma plan w głowie, jak to wszystko ułożyć i rozwiązać.
Uwielbiam takie pytania zadawać na koniec. O medal jakiego koloru powalczą od 9 do 11 października na Torze Maltańskim polscy wioślarze w czwórce z Wiktorem Hablem w osadzie?
No, myślę, że tylko możemy walczyć i wyłącznie o złoty medal.
O sportach wodnych, ale nie tylko. Na przykładzie sportów wodnych, o sporcie w naszym regionie, bo od pewnego czasu sportowcy z innych regionów kraju z lekką zazdrością spoglądają na zawodników reprezentujących wielkopolskie kluby. Stworzony dla najlepszych z nich system stypendialny sprawia, że nie muszą się martwić o byt i mogą skoncentrować się przede wszystkim na treningach i startach. Między innymi dlatego wiosną zawodniczką Poznani została urodzona w Tychach, a przez wiele lat związana z Gorzowem, a mieszkająca w Wałczu znakomita kajakarka, medalistka Igrzysk Olimpijskich Karolina Naja. Być może jej śladem podążą kolejni sportowcy. Wielkopolskie podejście chwali członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zarazem prezes Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski.
Szczerze będę mówił, z wielkim uznaniem patrzę na moc Wielkopolski, na siłę. To jest chyba najmocniejsze w tej chwili pod względem zarządzania sportem województwo i głowę chylę przed działaniami, przed decyzjami marszałka oraz władz samorządu Poznania. Trzeba powiedzieć, że ten ruch powoduje, że do Poznania, do Wielkopolski ciągną najlepsi zawodnicy, no bo tu są dobre warunki. No mówmy sobie szczerze, no ja rozumiem, że to nieraz mówi się o przywiązaniu do barw klubowych i tak dalej, ale przecież sport w tej chwili jest sportem zawodowym i zawodnicy w jakiś sposób decyzjami swoimi kształtują przyszłość materialną. I tutaj zgadzam się ze wszystkimi opiniami, że Poznań, Wielkopolska jest pierwszym takim województwem w Polsce, który zabezpiecza dość dobrze zawodnikom byt.
Nie będę ukrywać, że przede wszystkim chodzi o wsparcie, jakie otrzymuję z klubu sportowego KS Poznania i też przeżyło to, że wiedziałam, że prawdopodobnie otrzymam tutaj wsparcie województwa wielkopolskiego, takie stypendium olimpijskie sportowe, za wywalczoną kwalifikację. Moja dyscyplina nie należy do dyscyplin bardzo popularnych. Szukamy po prostu takiego wsparcia, gdzie będzie optymalne do rozwoju. Po 10 latach spędzonych w Gorzowie stwierdziłam, że czas na zmiany, żeby zrobić krok do przodu jeszcze. W tym momencie, kiedy sytuacja sportowca jest tak niepewna, okazało się, że województwo wielkopolskie będą nas wspierać i że również jesteśmy dla nich ważni jako sportowcy. Dużo rozmów odbyłam z prezesem Witkowskim. Rozmawialiśmy o możliwościach, jakie w stanie jest zapewnić mi klub. Zdarzyło to się wszystko w tym okresie tej pandemii koronawirusa. Wierzę w to, że igrzyska za rok się odbędą i widzę przede wszystkim duże wsparcie ze strony klubu. To nie jest tylko takie czysto finansowe oczekiwanie, jakie miałam co do klubu i co do miasta Poznania, ale przede wszystkim takie zaplecze trenerskie. Ci ludzie po prostu są zainteresowani moją pracą i wsparciem mnie tak też również mentalnie. Wybrałam miejsce, które wydaje mi się słuszne i prawidłowe na ten moment kariery, w którym jestem. No, widzę tu same plusy.
Za 3 minuty godzina 19, 70 minuta meczu w Gdańsku, piłkarska ekstraklasa. Lechia remisuje z Arką Gdynia 1-1. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań jak w każdą niedzielę do 20, o 19 najświeższe wiadomości Radia Poznań przedstawi Aleksandra Włodarczyk, a my słyszymy się tuż po 19. I can see what you're looking to find in a smile on my face. My peace of mind and my state of grace. I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan and he talks